Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów w studio Rozmów Niedokończonych. Witam Państwa ojciec Wacław Zyskowski. Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, duchowa sylwetka prymasa. To dzisiejszy temat Rozmów Niedokończonych, a moim i Państwa gościem będzie ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, księże profesorze.
Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze.
Księże profesorze, rozpocznijmy od wydarzeń minionego tygodnia, od beatyfikacji księdza kardynała. Czym dla księdza profesora był ten dzień? Było to wydarzenie?
Dzień szczególny, jakby dokończenie tego wszystkiego, czego byłem świadkiem, bo przecież urodziłem się w 1957 roku, wtedy, kiedy najważniejszą postacią Kościoła w Polsce był ksiądz prymas Stefan Wyszyński. Myślę, że wszyscy czekaliśmy na tę beatyfikację. Czekaliśmy cierpliwie. Był prowadzony proces beatyfikacyjny. Miałem to szczęście też być na pogrzebie księdza prymasa. Byłem już wtedy klerykiem krakowskiego seminarium duchownego i to wydarzenie bardzo mocno utkwiło mi w mojej pamięci, w mojej świadomości. Pamiętam ten ogromny tłum na Placu Zwycięstwa w Warszawie, słowa Ojca Świętego odczytywane przez kardynała Agostino Casarollego, ta homilia, którą Ojciec Święty przygotował, ale nie mógł być, bo to był moment przecież po zamachu, 1981 rok. I ten moment odprowadzenia prymasa na drogę do wieczności. Czekaliśmy 40 lat, ale doczekaliśmy się. To mówię, to jest wielka radość, wielka satysfakcja dla mnie, dla wszystkich, którzy znali księdza prymasa, którzy uczestniczyli w tych latach w życiu Kościoła, którzy doświadczali tego wszystkiego, czego świadkiem był prymas Wyszyński. Niewątpliwie duchowy przywódca Kościoła w Polsce. Ten, który przygotował drogę dla Jana Pawła II na stolicę Piotrową i potem też w taki niezwykły sposób uczestniczył. Dziedzictwo Ojcu Świętemu.
Księże profesorze, wchodząc w ten temat, wróćmy do początku tak naprawdę, bo my w większości, tym bardziej pokolenie młode, tak jak na przykład ja, które już księdza prymasa Wyszyńskiego błogosławionego nie zna i nie miało okazji poznać, widzimy pewien, jak to się mówi potocznie, produkt końcowy. Widzimy świętego wielkiego formatu, który, tak jak ksiądz profesor powiedział, przygotowywał Kościół, prowadził go, który znamy tę całą historię życia. Ale gdzie był początek? Duchowość to przecież kształtowanie się, duchowość to przecież wzrost. Gdzie to się wszystko zaczęło i jak to się kształtowało?
Ja myślę, że to, co takie najważniejsze, to dom rodzinny. Przypomnijmy, ksiądz prymas urodził się 3 sierpnia 1901 roku. Rodzice, ojciec pobożny organista, mama, która szczególną rolę odgrywała w życiu prymasa Wyszyńskiego. On sam w zapiskach więziennych, czytałem te zapiski więzienne jako kleryk seminarium duchownego w Krakowie, on sam napisał, że rodzice przekazali mu taką niezwykłą, prostą pobożność, ale to, co było takie dominujące w tej pobożności, nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej i do Matki Bożej Ostrobramskiej. Ojciec Stanisław, mama Julianna z domu Karp, rodzice, którzy bardzo kochali księdza prymasa i dając mu życie, przekazali jemu, jego rodzeństwu właśnie to, co jest takie najpiękniejsze, bym powiedział, wiarę w Boga i potem tą wielką tajemnicę, tak kochać Boga, jak kochała Boga Maryja. Prymas Wyszyński, wtedy młody Stefan Wyszyński, szedł odważnie tą drogą. Wyobraźmy sobie, jak on jako dziecko małe, posłany do szkoły, rodzice chcieli kształcić wszystkie swoje dzieci. Mały Stefan idzie do szkoły i odważnie zmierza w stronę tego, co gdzieś, no myślę, że już w dzieciństwie mu zaświtało, syn organisty. On był bardzo blisko ołtarza, bardzo blisko kościoła poprzez swojego ojca. Musiał jednak zrobić gimnazjum, żeby zostać przyjętym do seminarium, trzeba było zrobić maturę, a więc szkoła w Zuzeli, tam gdzie się urodził, a potem jakby kolejne etapy tego kształcenia, aż w końcu Włocławek, seminarium duchowne we Włocławku i no w takiej sytuacji bym powiedział dosyć trudnej, bo zachorował w seminarium duchownym, zachorował na płuca, to była choroba wtedy gruźlica płuc, nieuleczalna. Wydawało się, że nie doczeka święceń. On się modlił, żeby chociaż jedną mszę świętą odprawić. I po święceniach w katedrze włocławskiej udaje się na Jasną Górę, bo on właśnie wiedział, że wszystko zawdzięcza Matce Bożej i tam odprawia swoją prymicję, tam dopełnia tego, co zrodziło się gdzieś głęboko w jego sercu, jeszcze w czasach dzieciństwa w tym domu rodzinnym, tak niezwykłym, tak pobożnym. Myślę, że to jest ten kapitał, który ksiądz prymas zabrał ze sobą z domu. Wiara w jedynego Boga, tego Boga, którego mu przekazali rodzice, i ta wiara tak mocno naznaczona tym elementem maryjnym. Dzisiaj, kiedy mamy za sobą taką bardzo ciekawą wypowiedź kardynała Ratzingera, potem papieża Benedykta XVI, że maryjność jest jakby papierkiem lakmusowym, jest sprawdzianem dla naszej wiary. Ja myślę, że trzeba o tym mówić z taką wielką odwagą, trzeba o tym mówić z taką wielką pewnością. Ktoś, kto tą drogą idzie, drogą Matki Bożej, całkowitego zaufania Bogu, jej fiat, jest na tej dobrej, właściwej drodze. I właśnie to jest prymas Wyszyński, to jest ta wielka postać, monumentalna postać dzisiaj, błogosławiony Kościoła katolickiego na wielu pomnikach w Polsce, w naszej ojczyźnie, ale to jest ten chłopiec, który wychodzi z Zuzeli, z domu rodzinnego i odważnie idzie poprzez świat, mając ten mocny kapitał z domu rodzinnego.
No właśnie, dzisiaj w wielu momentach mówi się o tej prostej wierze, o tej wierze ludzi prostych jako coś, co jest jakimś tam ciemnogrodem, w jakiś sposób próbuje się kpić z tego faktu, że prości ludzie wierzą. Natomiast ksiądz kardynał sam o sobie powiedział tak: urodziłem się na styku Podlasia z Mazowszem. Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była ich spokojna, ufna wiara. Tego nie można nazwać żadną miarą niewiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb, niemal jakieś mistyczne obcowanie. Ci ludzie widzą to, w co wierzą. W tym kształtował się i wzrastał ten, który prowadził cały naród później.
Tak, tak. To, co ksiądz prymas mówi o swoim doświadczeniu wiary, już jako no przecież wybitny teolog, ten, który wszystko postawił na Maryję, to jego osobiste świadectwo jest czymś bardzo ważnym, bo potwierdza tą prawdę, że wiara to jest u samego początku zaufanie Bogu. Jest powierzenie siebie samego Bogu, całkowite rzucenie się w objęcia tego, który jest naszym Ojcem, z taką świadomością, że On nas poprowadzi. To, co mieliśmy w dzisiejszej Ewangelii: jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I rzeczywiście ksiądz prymas tą drogą poszedł. Rodzice przekazali mu taką wiarę, dali mu życie, dali mu wielką radość życia. On nigdy nie wątpił w to, że jego życie jest no, czymś niezwykłym, jest taką wielką sprawą, która jest obecna, która jest no, tym wielkim jego doświadczeniem, a jednocześnie tym doświadczeniem może się dzielić z innymi. Myślę, że to świadectwo księdza prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego dzisiaj jest czymś bardzo istotnym, bo przecież Kościół ciągle podlega temu sprawdzianowi, jaka jest jego wiara, jaka jest wiara dzisiaj, wiara Kościoła. I doświadczenie tej prostej wiary jest czymś niezwykle istotnym.
Mówił ksiądz profesor o tych święceniach kapłańskich, o tej drodze do kapłaństwa i to też jest ciekawy moment, bo ksiądz kardynał też sam w swoich wspomnieniach mówił o tym, że dla niego takim momentem, który zrobił na nim niesamowite wrażenie, był moment bierzmowania. Jako 12-letni chłopiec przyjmuje ten sakrament bierzmowania i wtedy też w swoich wspomnieniach mówi o tym, że zetknięcie z biskupem Owczarkiem robi na nim tak niesamowite wrażenie, że właśnie ta myśl o kapłaństwie zaczyna coraz bardziej kiełkować, że to spotkanie z majestatem, spotkanie z tą świętością, z tym sakrum zaczyna w nim coraz bardziej się rozwijać, zaczyna w nim coraz bardziej wzrastać. I więc ksiądz kardynał sam, wtedy jeszcze jako chłopiec, zaczyna zmagać się z tymi przeciwnościami. Tak jak ksiądz profesor powiedział, szkoła jedna, druga walczy o to, żeby gdzieś tam w tę stronę kapłaństwa pójść.
Tak, to można powiedzieć oczywiście prosta droga wiary, wiary zakorzenionej w tym doświadczeniu prostego ludu Podlasia, Mazowsza, a z drugiej strony jego własne ja, kiedy on sobie uświadamia, zdobywając wiedzę. To jest, pamiętajmy, szkoła rosyjska, rodzice robili wszystko, żeby on, to jeszcze są przecież czasy zaborów, 1901 rok, jeszcze trzeba było trochę poczekać na wolną Polskę. Jako małe dziecko idzie do szkoły z językiem rosyjskim, gdzie język polski był jakimś drugorzędnym językiem. Główne przedmioty były wykładane w języku rosyjskim. I wtedy rodzi się jego tożsamość, jego świadomość. I to jest bardzo ważne. Świadomość młodego chłopca, która jest właśnie tym połączeniem. Jestem Polakiem i jednocześnie jestem katolikiem. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz w tym odkrywaniu jego powołania. Zdobywa wiedzę. Ta wiedza sprawia, że czuje się człowiekiem coraz bardziej wolnym. Wiedza o świecie, wiedza, która pozwala człowiekowi panować też nad pewnymi prawami natury, rozumieć prawa natury. I to, co jest takie bardzo, bym powiedział, ciekawe u księdza prymasa, wiedza nie oderwała go nigdy od Boga, od tego Boga, którego w taki właśnie bardzo prosty sposób przyjął od swoich rodziców, od tych swoich najbliższych. To dorastanie księdza prymasa, różne szkoły, ale bardzo mocno naznaczone to doświadczenie tą rosyjską szkołą. Przecież on musiał nauczyć się rosyjskiego języka, cyrylicy. Pewno też w tej szkole uczono ich jakiegoś przywiązania do caratu, bo taka była szkoła, takie były prawidła tej szkoły. To jednak to doświadczenie wiary wyniesione z domu, on był poza domem. Rodzice odwiedzali go, kiedy mieszkał na różnych stacjach, w różnych miejscowościach, ostatecznie we Wrocławku, gdzie był w niższym seminarium. I to doświadczenie tego, że na gruncie wiary on może pozostać tym, kim jest, tym, co wyniósł ze swojego domu rodzinnego. Wiara nie przeszkadza mu w tym, żeby realizować swoje doświadczenie bycia Polakiem, a potem jednocześnie odkrywanie powołania kapłańskiego powoli, stopniowo. Doświadczenie domu rodzinnego jest bardzo ważne. My dzisiaj może trochę mało doceniamy tą prawdę. Są różne zresztą sytuacje. Bardzo często dzisiaj ojcowie, matki pracują. Oddajemy nasze dzieci, już malutkie dzieci, do przedszkola, potem do szkoły i to doświadczenie szkoły jest czymś niezwykle istotnym i ci ludzie, których wtedy spotykamy, on spotkał takich ludzi, którzy pomogli mu w tym, aby mógł być Polakiem, aby mógł być człowiekiem wierzącym, człowiekiem, który otwiera się na działanie Boga i nigdy o tym nie zapomniał. I nawet to doświadczenie takie, no można powiedzieć językiem współczesnym, traumatyczne. Bardzo wcześnie mu zmarła mama i jednak no, nie przeszkodziło w tym, żeby kochać Boga jako dobrego ojca, tego, który go prowadzi, tego, który otwiera przed nim no, wielki świat.
To jest powrót do tego tematu tak ważnego i nieustannie powtarzanego przez nas, że fundamentem kształtowania duchowości jest dom, że to w domu gdzieś tam kształtuje się to wszystko, co potem nawet, jak w przypadku księdza prymasa, nie pozwoliło przedrzeć się tej doktrynie właśnie tej rusycystyce, nie pozwoliło się przedrzeć, nie pozwoliło zmienić tego serca, tylko gdzieś trwało na tyle mocno zagłębione w sercu, że ksiądz prymas cały czas trwał przy tej duchowości, jednak przy tej polskości, przy tej katolickości, przy tej miłości do Boga, do Matki Najświętszej, którą właśnie wyciągnął z domu.
Te pierwsze doświadczenia, które no, wynosimy z dzieciństwa, nawet nieraz nie zawsze świadome, bo przecież nie pamiętamy tych pierwszych chwil, kiedy przychodzimy na świat. Pamiętamy gdzieś od trzeciego, czwartego, może piątego roku życia, ale te pierwsze doświadczenia, one są bardzo istotne. I to, co ksiądz prymas otrzymał od swojego ojca Stanisława, od swojej mamy Julianny, miłość i doświadczenie wiary, czyli takiego całkowitego zaufania Bogu, bo rzeczywiście jego rodzice to mieli. Mieli to mimo różnych trudności. Przecież ojciec przenosił się z jednej miejscowości do drugiej, tam gdzie znajdował pracę, tam gdzie jak on ufał, wierzył, że będą lepsze możliwości, lepsze warunki dla tego, żeby kształcić czwórkę swoich dzieci. W tym wszystkim bardzo ważna jest miłość. I można by tak nawet powiedzieć paradoksalnie, że nawet te wszystkie problemy czy trudności, które się pojawiają w życiu, one nie są przeszkodą w dojrzewaniu, właściwym dojrzewaniu człowieka, jeśli jest miłość. Ta pierwsza miłość rodziców do dziecka, akceptacja, przyjęcie tego dziecka i to doświadczenie wiary, zaufania Bogu, bo człowiek wie wtedy, skąd wychodzi i dokąd zmierza. I dzieci intuicyjnie wyczuwają wiarę swoich rodziców, a potem wchodzą w to doświadczenie świata ludzi dorosłych. Na zdjęciach, które właśnie pokazujemy, widać wyraźnie, jak te dzieci, jak pięknie one patrzą, jak spokojne są ich oczy, dlatego że oni wiedzieli, że są ludzie przy nich, którzy ich kochają. A potem już no, nie ma najmniejszej wątpliwości, kiedy trzeba podejmować wielkie wyzwania współczesnego świata. Rzeczywiście te trudności no, były, ale to nie przeszkadzało w tym, żeby całkowicie ufać i iść poprzez ten świat.
To, co ksiądz profesor mówi, to jest też potwierdzenie tego wszystkiego, co cały czas gdzieś też powtarza się, a mianowicie relacja do rodziców, relacja do ojca, która od samego początku kształtuje też dziecko, a potem kształtuje też obraz relacji do Pana Boga jako ojca, tak? Jaki ten ojciec jest, to też nawiązanie do dzisiejszego marszu dla życia i rodziny właśnie pod tym hasłem tato, który jest ważny, to jak najbardziej fundament, to co ksiądz profesor podkreśla. To prowadzi księdza prymasa dalej. Właśnie seminarium, właśnie święcenia. Wiele obowiązków, wiele zaangażowań. Polska w tym właśnie takim bardzo trudnym czasie, ale jednak konsekwentnie idzie. Pomimo choroby cały czas zawierza, pomimo choroby cały czas trzyma się Maryi, aż do tych słynnych słów kościelnego z katedry włocławskiej, który mówi: proszę księdza szybciej do szpitala czy do kostnicy niż do święceń. A mimo to ksiądz kardynał idzie do tych święceń, pomimo opóźnionego czasu chce stać się kapłanem.
Ksiądz prymas wtedy jeszcze jako dziecko, jako młody chłopiec świadomie dokonywał wyboru. Pomagał mu w tym niewątpliwie ojciec, który właśnie znalazł dla niego to niższe seminarium duchowne, czyli szkołę średnią, bo wtedy właśnie diecezje prowadziły takie seminaria. W Krakowie też mieliśmy niższe seminarium, Częstochowa miała niższe seminarium. Diecezje w ten sposób przygotowywały kandydatów do kapłaństwa, jeżeli młodzi ludzie wyrażali taką chęć czy takie pragnienie. I ten Włocławek, to trzeba mocno podkreślić, to było środowisko, bardzo stara diecezja z tysiącletnią tradycją, ale diecezja, która wypracowała pewne formy pracy, właśnie kształtowania charakteru kapłanów. Stamtąd przecież pochodził męczennik II wojny światowej, biskup Kozal, trochę starszy od prymasa tysiąclecia, który właśnie tam w tej diecezji dojrzewał i bardzo wielu księży, przecież to kapłani diecezji włocławskiej ponieśli ogromne straty, wielu ich zginęło. Ksiądz prymas właśnie w takim środowisku przygotowuje się do kapłaństwa. Już w języku polskim, bo już jest to czas wolnej Polski, już z tą taką świadomością, że będzie księdzem w Polsce. Seminarium wtedy trwało 5 lat, było krótsze niż dzisiaj. Dzisiaj mamy 6 lat formacji seminaryjnej, ale te podstawowe informacje z dogmatyki, z teologii moralnej, środowisko Ateneum Kapłańskiego, bo przecież we Włocławku zrodziło się Ateneum Kapłańskie. Tam kształtowano rzeczywiście księży no, bardzo oddanych pracy w Kościele, takich, którzy też to doświadczenie bycia Polakiem, polskości, doświadczenie polskości bardzo, bardzo sobie wysoko cenili. Kapłani, którzy nie opuszczali ani na chwilę swojego stanowiska i tego bycia księdzem. W takim właśnie środowisku ksiądz prymas przyjmuje swoje święcenia kapłańskie z taką wielką wdzięcznością, że jednak Bóg mu dał taką możliwość, ale też i wielkie ryzyko jego przełożonych, bo w tych takich normach, jakie wtedy przestrzegano, sanitas, sanctitas i sapientia, był też obok mądrości, obok świętości, był też bardzo ważny element zdrowia. Święcono zdrowych, takich, którzy no, mogli potem odważnie pójść i głosić Słowo Boże. Tutaj biskup zaryzykował bardzo, widząc słabość tego młodego człowieka, chorobę, która przecież nie od niego zależała, ale jednocześnie doceniając to wielkie pragnienie, tę wielką tęsknotę księdza prymasa za kapłaństwem, święcenia i potem choćby ta jedna msza, tak napisał, być księdzem tylko dla jednej mszy warto, opłaci się. Potem został posłany na takie leczenie, na taką kurację w czasie wakacji, żeby trochę zaczerpnąć sił, a potem w związku z tym, że no, na tych parafiach różnie bywało ciężko, posłano go na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski, doceniając też jego wielką inteligencję, wielką mądrość, zdolności, po prostu zwykłe, ludzkie, naturalne zdolności, jakie prymas już w seminarium wykazywał. I tak powoli dojrzewał, dorastał do tej wielkiej roli, do tej wielkiej misji, którą Bóg mu przygotowywał, do której go prowadził jako potem biskupa w Lublinie, potem arcybiskupa gnieźnieńsko-warszawskiego i prymasa Polski.
Niedużo czasu po święceniach wybucha wojna, która zostaje młodego kapłana pełnego zaangażowania, pełnego werwy, pełnego różnego rodzaju pól, na których musiał się realizować. No w takim momencie zastaje go wojna, czyli coś, co, jak to się mówi, wyrywa dywan spod nóg. Coś, co całkowicie sprawia, że człowiek musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I ksiądz kardynał na początku boi się tej wojny, ale potem staje oko w oko z tymi wszystkimi zagrożeniami. Choć nie walczy wręcz, to jednak angażuje się w działania i jednak angażuje się w walkę o ojczyznę.
Doświadczenie II wojny światowej Wiadomo, że Niemcy, hitlerowcy, tak różnie mówimy Niemcy, mieli przygotowane spisy ludzi wybitnych, ludzi, którzy jakoś wyróżniali się w społeczeństwie, po prostu inteligencji. To byli nauczyciele, to byli ci, którzy zajmowali jakieś stanowiska we władzach ówczesnego państwa polskiego, ale też mieli na tych swoich listach duchowieństwo. Ksiądz prymas był po studiach specjalistycznych, studiach prawa kanonicznego, z teologii pastoralnej na KUL-u, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i był też, figurował też na tej liście. Ostrzegano go, mówiono mu o tym, żeby gdzieś się ukrył, żeby się gdzieś schował, bo ci księża, którzy byli na parafiach, nie opuszczali swoich stanowisk. Ksiądz prymas udał się w swoje rodzinne strony, a potem właśnie rozpoczęła się ta droga jego, taka droga w II wojnie światowej. Z jednej strony służenia tym, którzy potrzebowali pomocy duszpasterskiej, no, przebywał w majątkach zamojskich, nawet znalazł się w Zakopanem, na Podhalu, gdzie też się ukrywał, ale ukrywając się, on zawsze pełnił swoją funkcję kapłana, księdza, znalazł się również w Laskach, stał się kapelanem w zakładzie dla ociemniałych, który prowadziła matka Elżbieta Różaczacka, a jednocześnie kapelanem tych ludzi, którzy wtedy w podziemiu walczyli dla ojczyzny, za ojczyznę. Taka no, niezwykła przygoda, można by powiedzieć, księdza prymasa, księdza wtedy jeszcze młodego, księdza doktora Stefana Wyszyńskiego. Organizuje różne kursy dokształcające, różne wykłady, pogadanki, a przede wszystkim pomaga tym, którzy walczą o Polskę. No, w ten sposób on walczy o Polskę. Tutaj, bym powiedział, jest pewna zbieżność z Karolem Wojtyłą. Ojciec Święty był młodszy od księdza prymasa, ale w czasie II wojny światowej on też walczył, można powiedzieć, w podziemiu. Także to pokazuje, jakie to duchowieństwo wtedy było, jak to duchowieństwo z jednej strony no, mocno stojąc na gruncie wiary, z drugiej strony bardzo mocno stało na tym fundamencie służenia ojczyźnie, służenia tym ludziom, którzy są częścią Kościoła, a jednocześnie są Polakami i marzą o wolnej Polsce. I można by właśnie ten szlak księdza prymasa tak prześledzić, jak po kolei te etapy, gdzieś Podhale, Lubelszczyzna, kiedy jest no, nawet kapelanem zamojskich w ich majątku, a potem tym, który służy ludziom. Tu mamy Bachledówkę, widzę, tak to później ksiądz prymas będzie wracał w góry, pokocha te polskie góry, ale to doświadczenie są siostry właśnie matki Czackiej. To jest ta droga, którą idzie prymas wtedy też przyjaźnie, buduje przyjaźnie, służąc ludziom, pomagając ludziom, rozwija te przyjaźnie. Ta więź duchowa, jaka go połączyła z Laskami i z matką Elżbietą Różą Czacką, to potem będzie owocowało, będzie też jakby no, taką wielką częścią jego doświadczenia wiary. To coś, co będzie mu pomagało w tym, żeby służyć narodowi. Ale to, co jest takie istotne, wiara. Wiara kiedyś prostego ludu, wiara rodziców, wiara małego chłopca, który odważnie wybiera drogę do kapłaństwa, a potem, kiedy już jest księdzem, ten bliski, dobry kontakt z ludźmi po to, żeby tym ludziom służyć, żeby być razem z nimi. I nawet coś tak okrutnego, coś tak strasznego jak II wojna światowa, nie przeszkodziły mu w tym, żeby budować przyjaźnie, żeby budować więzy z ludźmi. Przeciwnie, właśnie ten czas związał go bardzo mocno ze świeckimi, po to, żeby potem odwoływać się do tego doświadczenia ludzi świeckich i właśnie wkomponować tak bardzo pięknie w całe swoje życie te relacje.
No właśnie, to jest niesamowita ta paralela, która powstaje między tymi dwiema postaciami, między kardynałem Wyszyńskim a Karolem Wojtyłą. To znaczy, kiedy prześledzi się tę historię, to do czego ksiądz profesor też nawiązał, to zobaczymy nawet bliźniacze wydarzenia. I jeden i drugi tak naprawdę uciekł przed aresztowaniem. Ksiądz kardynał Wyszyński był aresztowany w Zakopanem właśnie na Podhalu, jednak udało mu się uciec z tego aresztu, natomiast z tego transportu, natomiast jeden i drugi gdzieś staje w obliczu wojny, natomiast rozumie, że akurat ich drogą nie jest walka, wręcz ta jako gdzieś tam właśnie powstaniec czy żołnierz bezpośrednio, ale to, co najważniejsze, to dzielenie się Panem Bogiem. Zrozumienie tego, że człowiek nawet w tak okrutnych sytuacjach potrzebuje przede wszystkim Pana Boga. To tutaj z kolei możemy nawiązać chociażby do Józefa Ratzingera, który miał odpowiedzieć, że w nowych Niemczech naród właśnie będzie potrzebować kapłanów, właśnie będzie potrzebować Boga. Czyli tutaj widzimy te postacie bardzo bliskie siebie i te historie naprawdę są ze sobą związane.
No, nie ulega wątpliwości, że ksiądz prymas bardzo świadomie budował, rozwijał przyjaźnie i też to, co warto zauważyć, czy warto podkreślić, kiedy już został biskupem najpierw w Lublinie, ale przede wszystkim kiedy został arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim, on nie zapomniał o tej odpowiedzialności za Kościół, za budowanie przyjaźni, to przecież on gdzieś tam zaproponował młodego księdza Karola Wojtyłę na biskupa, najpierw pomocniczego w Krakowie. Potwierdził też to ksiądz Karol Wojtyła, zapisał z kolei w swoich notatkach, że został wezwany z kajaków, był razem z młodzieżą na tych kajakach, do prymasa. Może się domyślał, może gdzieś tam w swoim sercu coś przeczuwał, ale to, co napisał Karol Wojtyła, młody ksiądz Karol Wojtyła w swoich notatkach, że serce mu mocno biło, poszedł do prymasa i spotkał się z taką niezwykle ojcowską relacją. Został przyjęty wtedy na Miodowej i wtedy właśnie ksiądz prymas młodemu profesorowi Karolowi Wojtyle, różnica wieku między nimi była około 20 lat, bo jak pamiętamy, Karol Wojtyła urodził się w 1920, ksiądz prymas w 1901 roku i rzeczywiście to spotkanie ich i to przyjęcie młodego księdza Karola Wojtyły i to przekazanie mu tej informacji, że ma być tym biskupem pomocniczym, zapytanie, czy przyjmuje, jak, w jaki sposób przyjmuje. No, to jest taka droga, którą potem ksiądz prymas będzie szedł, którą będzie to swoje doświadczenie wiary już przekazywał na takim bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie, ale to, co jest takie charakterystyczne, budowanie przyjaźni, budowanie relacji. Wiemy, że próbowano też jakby podkopać te relacje, przeciwstawić Karola Wojtyłę, później kardynała, jednego z dwóch kardynałów wybitnych, jakich mieliśmy, księdzu prymasowi. Nie udało się to nigdy zrobić. Nigdy nie udało się to zrobić, dlatego że oni mieli świadomość, czym jest komunizm, czym jest ten system, który w Polsce stał się dominującym systemem i porządkował nasze polskie sprawy po II wojnie światowej. Natomiast doświadczenie wiary pozostało taką, bym powiedział, nicią przewodnią, pomagającą w tych różnych próbach, jakie przychodziły na księdza prymasa i wtedy, kiedy był uwięziony, wtedy, kiedy pozbawiono go kontaktów nie tylko z bliskimi, ale też z tymi, którzy no, w Polsce stanowili Kościół, z episkopatem, z wiernymi. Tych kilka lat odosobnienia, jak my to nazywamy, uwięzienia, tak trzeba powiedzieć, to było więzienie przecież dla księdza prymasa. W tym doświadczeniu widzimy, jak bardzo mocno sprawdza się wiara, wiara, która jest dzielona z drugim człowiekiem, wiara, która jest wiarą prostego ludu, ale która też niesie ze sobą doświadczenie intelektualne. Pamiętajmy, Laski to przecież tam gromadził ksiądz Korniłowicz też elitę intelektualistów warszawskich, ludzi, którzy poszukiwali rozwiązań dla Kościoła w tej nowej rzeczywistości, jaką była II wojna światowa i potem po tym systemie totalitarnym, nazistowskim, jaką stał się komunizm. Laski zawsze miały ten nurt taki, bardzo bym powiedział, intelektualny. Tam przychodzili różni ludzie, którzy próbowali pomagać, rozwiązywać wszystkie problemy, które rodziły się w Polsce. Ksiądz prymas bardzo korzystał z tego doświadczenia, otoczony z jednej strony ludźmi prostymi, ludźmi wiary, z drugiej strony intelektualistami, którzy szukali pogłębienia wiary.
Księże profesorze, tutaj na chwilę postawimy kropkę. Gorąco teraz prosimy o to, żeby do naszej audycji, do naszego programu włączyli się nasi słuchacze. Skoro już mówimy o tym spotkaniu z drugim człowiekiem, to zapraszamy Was wszystkich słuchacze do tego i widzowie do tego, żeby włączyć się i podzielić się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, czy może właśnie też perspektywą spotkania czy oddziaływania duchowości, czy tego właśnie ducha kardynała, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypominamy, telefony do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. W naszej rodzinie numery telefonu to 536 600 300 i 536 600 400. Dla mieszkańców z zagranicy kierunkowy do Polski to 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Zachęcamy do tego, żeby z nami się łączyć. Księże profesorze, jeszcze jakbyśmy się cofnęli do tych święceń biskupich, do tego momentu wybrania. Tutaj też z tego, co można wyczytać we wspomnieniach i z tego, co można wyczytać w notatkach księdza kardynała, to też było bardzo mocne doświadczenie maryjności. To też było bardzo mocne doświadczenie interwencji Matki Najświętszej z tego względu, że ksiądz kardynał dowiedział się o swojej nominacji biskupiej z ust kardynała Chlonda 25 marca. 46 rok. Możemy przeczytać tak. Gdy mój poprzednik wielkiej pamięci kardynał prymas Polski August Chlond sprawował wobec mnie zwiastowanie woli Ojca Świętego Piusa X. Myślałem wtedy podobnie jak Maryja. Jakoż to się stanie? Człowiek nie jest nigdy dobrze przygotowany do zadania, które jest mu z nagła zlecone. I ja miałem wiele wątpliwości. Dlatego też ociągałem się z naśladowaniem Matki Chrystusowej, która od razu powiedziała: oto ja, służebnica Pańska. Ja się tak szybko nie zdobyłem. Myślałem zbyt po ludzku. Pamiętałem o własnej nieudolności, a zapomniałem o tym, co Bóg zdolny jest uczynić, posługując się takimi narzędziami, jakie On sobie wybrał.
25 marca to przecież uroczystość Zwiastowania Pańskiego, uroczystość, która jest tak mocno związana z Matką Bożą, bo to ona w Nazarecie przyjmuje Słowo Boże i ona odpowiada archaniołowi, który do niej przychodzi z tą propozycją, aby stała się matką, na po tych różnych wątpliwościach odpowiada: fiat, niech mi się stanie według Twego słowa. Ksiądz prymas rzeczywiście to jest prymas maryjny. Od dzieciństwa, od wczesnej młodości doświadczał bliskości Maryi. Może wtedy, kiedy zmarła mu mama, wtedy jakoś tak szczególnie zawierzył siebie Matce Bożej i jakoś tak doświadczył jej bliskości, przypomniał sobie wtedy, jak modlił się ojciec, który pokazywał mu Jasną Górę, jak modliła się jego mama, która prowadziła go w stronę Wilna i Matki Bożej Ostrobramskiej. I rzeczywiście wszystkie ważne wydarzenia w jego życiu były związane jakoś z Matką Bożą. On sam też w bardzo wczesnej młodości zapoznał się z traktatem Ludwika Marii Grignion de Montfort o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, o całkowitym oddaniu się Bogu na wzór Marii, co w skrócie nazywamy niewolnictwem maryjnym. Nawet prymas później już, to znaczy wtedy, kiedy znalazł się w niewoli, wracał do tych tekstów, mówiąc o tym, że Polakom mówić o tym, żeby się oddali w niewolę, to jest bardzo trudna rzecz, bo Polacy to są ludzie, którzy pragną całkowitej wolności. Ale ksiądz prymas widział w postawie Maryi też tą postawę taką dialogiczną. Maryja w czasie zwiastowania pyta się, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Wyraża te wątpliwości w relacji z Bogiem, z wysłannikiem Bożym, z archaniołem Gabrielem. I to jak utwierdzało księdza prymasa w tym przekonaniu, że w tym doświadczeniu wiary jest dialog. Są ludzkie wątpliwości, są ludzkie pytania. Czy ja się nadaję? Czy ja jestem tym odpowiednim kandydatem do tego, żeby być biskupem? Ksiądz prymas miał wielką świadomość odpowiedzialności. No, pamiętajmy, doświadczenie wojny. Wielu biskupów pozbawionych swoich diecezji, wypędzonych ze swoich diecezji, uwięzionych. To nie tylko biskup Kozal, ale i inni biskupi, biskup Nowowiejski, którzy znaleźli się w Dachau czy w innych obozach. I po tym całym doświadczeniu przychodzi nowa rzeczywistość komunistyczna. Może ksiądz prymas trochę był przygotowany do tego, żeby się konfrontować z komunizmem, bo zajmował się sprawą robotników. Studiując prawo kanonicze, jednocześnie trochę studiował socjologii, teologii pastoralnej i już wcześniej podejmował problemy robotników. I wtedy, kiedy przychodzi ten moment, jest młodym człowiekiem, ma 40 parę lat, kiedy wzywa go kardynał August Chlont, prymas Polski, i przedstawia mu tą propozycję, bo tak to zresztą się odbywa, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym spotkaniu Karola Wojtyły, księdza Karola Wojtyły, z kolei już z prymasem Wyszyńskim, jego to dotknęło. Młody człowiek po doświadczeniach wojny, tych różnych przyjaźni, które budował, staje wobec tej rzeczywistości, żeby podjąć odpowiedzialność za pewien wycinek tego kościoła, za konkretną diecezję lubelską. I wtedy zadaje sobie to pytanie, czy on jest tym odpowiednim, tym właściwym. I po tych wahaniach, chociaż tu prymas ma taką świadomość, że Matka Boża niemalże od razu odpowiedziała, niech mi się stanie. On potrzebował dłuższej chwili, dłuższego namysłu. Widać wielką odpowiedzialność wiary ze strony księdza prymasa w tym przyjmowaniu też wielkiego wyróżnienia, bo biskupstwo to pełnia kapłaństwa, a jednocześnie wielkiej odpowiedzialności za urząd, jaki przyjmuje konkretny człowiek, ale przede wszystkim za powierzony sobie lud Boży, który trzeba prowadzić do zbawienia. Biskup bezpośrednio odpowiada za całą diecezję, za księży, za tych wszystkich, którzy głoszą Słowo Boże, przekazują to doświadczenie wiary. Warto właśnie o tym dzisiaj szczególnie pamiętać, kiedy widzimy, w jaki sposób atakuje się naszych biskupów, ale też i podważa się wielkość i świętość nie tylko Jana Pawła II, ale nawet księdza prymasa, co do którego przecież ci, którzy pamiętają tamte czasy, nie ma najmniejszych wątpliwości.
Dziękuję, księże profesorze, i odbieramy pierwszy telefon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłaniam się, Andrzej Śniegula z parafii Wróble w koło Sieradza. Ja jestem niesamowicie wdzięczny za dzisiejszy program. Wspaniała postać, kardynał Wyszyński, któremu jako przedstawiciel Solidarności Rolników Indywidualnych jesteśmy bardzo wdzięczni. To, że Solidarność powstała, akurat 40-lecie obchodzimy tutaj, ale to, że przetrwała prywatna własność ziemi, jako małe gospodarstwa rodzinne zachowały się. To właśnie dzięki kardynałowi Wyszyńskiemu. To dzięki właśnie jego wytrwałości. Pamiętam doskonale lata dziecinne, 66 rok, kiedy Matka Boża peregrynowała od domu do domu. Piękne pieśni maryjne, piękne zaangażowanie kardynała Wyszyńskiego. Ale jeszcze, drogi ojcze, chciałbym jeszcze zwrócić na jeden aspekt. To, co wspomniałem, Wróblew koło Sieradza. Tam urodził się nauczyciel kardynała Wyszyńskiego, a więc Apolinar Leśniewski, którego również z kardynałem Wyszyńskim, to znaczy był nauczycielem w liceum we Włocławku. Natomiast podczas powstania warszawskiego byli razem kapelanami. Ten właśnie Apolinar Leśniewski, o którym wspominam, podczas pomnego kazania, podczas powstańców, prawda, Irena Pokrzywnicka namalowała tak zwany obraz Matki Bożej Akowskiej, który był przechowywany u nas właśnie tutaj. Kardynał Wyszyński, prawda, przekazał do Muzeum Powstania Warszawskiego. Także mamy tutaj bardzo ścisły związek właśnie z kardynałem Wyszyńskim, prawda. Także to jest postać, no, niesamowita. Mnie najbardziej uderzało to, kiedy czytałem wspomnienia więzienne kardynała i teraz o tym się mówi. On prosił Boga, prosił Matkę Bożą, żebym mógł kochać swoich nieprzyjaciół. Jakie to jest piękne. Ale teraz tak kończąc, w tej sytuacji, w tej laicyzacji, teraz to, co się dzieje, kiedy jest atak na Kościół, atak na wiarę, atak na księży, atak na wszystko, na normalność, prawda? My zacznijmy siebie wzajemnie kochać, prawda? Tych, którzy nas nienawidzą, a ci, którzy... Prawda, żeby nas zaczęli kochać za normalność, a my za to, żeby się nawrócili, prawda, bo tych dwóch, te dwie osoby, kardynał Wyszyński, Jan Paweł II. Bez kardynała Wyszyńskiego nie byłoby z pewnością prymasa. Bez prymasa i kardynała Wyszyńskiego nie przetrwałoby Polska w takim kształcie, jakim jest obecnie. I o tym powinniśmy pamiętać i powinniśmy modlić się za tych, którzy profanują wiarę, profanują Kościół, te ataki na Kościół. Komuniści nie dopuścili się do takich profanacji jak teraz. I my na to pozwalamy. Teraz z moim kolegą, który przed chwileczką odjechał ode mnie, prawda, i tak rozmawiamy. Gdyby taka sytuacja się wydarzyła, że ktoś, po prostu muzułmanin, tak, prawda, oczernia, tak profanuje wiarę muzułmańską, to on by dwa kroki nie zrobił, prawda, i już by zginął. A my to tolerujemy, prawda, i uważamy, że no może to nie wypada, może niech kto inny tym się zajmie, ale patrząc tego księdza, który został pobity w Szczecinie, prawda, jest druga osoba. I co ona robi? Nic nie robi. Kochani, musimy reagować natychmiast. Ja nie mówię, że przemocą, ale nie możemy być bierni. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękujemy. Księże profesorze, jak się ksiądz odniesie do tych słów?
No myślę, że pan Andrzej dotknął czegoś, no, bardzo ważnego i bardzo istotnego, ale tak domyślam się, że on ma to doświadczenie bliskości spotkania z księdzem prymasem. Właściwie wybiegł już do przodu, bo my jeszcze tej naszej refleksji nad sylwetką duchową księdza prymasa nie doszliśmy do tych czasów powstawania Solidarności, tych przemian, które w Polsce zaczęły się w 1981 roku, których ksiądz prymas, szczególnie w 80. uczestniczył, wcześniej miał swój udział, no, w powstawaniu takiego kształtu Polski, naszej ojczyzny, jaka ona była. Ale to, o czym pan Andrzej przypomniał, też z tego wewnętrznego duchowego doświadczenia, też z tego kręgosłupa duchowego, nie byłoby tej sylwetki, monumentalnej sylwetki męża stanu, który potem właściwie wobec słabości zmieniających się tych sekretarzy partyjnych, pierwszych sekretarzy w Polsce, on był tym mężem stanu, on był punktem odniesienia, on był tym, który prowadził Polskę, ale właśnie to, co myślę, że jest takie bardzo ważne, żeby zrozumieć, skąd ta wielka siła duchowa prymasa tysiąclecia, z tej prostej wiary, prostego ludu Podlasia, ale też i tej wiary, która ma ten wymiar intelektualny, ma ten wymiar refleksji, pogłębionej refleksji. Przecież potem ksiądz prymas będzie snuł tą refleksję w swoich kazaniach, w swoich licznych przemówieniach na temat miejsca wiary w doświadczeniach narodu polskiego. I tej wielkiej tożsamości narodu polskiego. No i okazuje się, że ten system, który był w Polsce narzucany siłą poprzez szkołę, poprzez urzędy, poprzez cały system bezpieki, jaki w Polsce był, on nie zniszczył w Polakach tego doświadczenia wiary i doświadczenia wolności, jaka jest właściwa dla nas. Dlatego, panie Andrzeju, bardzo też dziękuję za ten głos, bo on jest bardzo ważny i bardzo istotny. I myślę, że to, co dzisiaj robimy, już po beatyfikacji, przypominanie tej sylwetki duchowej, ono jest bardzo ważne dla młodego pokolenia. Ja tu widziałem w Krakowie, jak były te strajki w ostatnich tych tygodniach, jak ci młodzi ludzie szli po ulicy pod kurię biskupią w Krakowie, pod dom księdza kardynała Stanisława Dziwisza na krakowski rynek. Myślę, że właśnie jak nie ma tego zaplecza, tego doświadczenia wiary i warto o tym przypominać. Warto przypominać o tym, jaką drogą szedł ksiądz prymas. I też to, że to, o czym pan wspominał, że on jednak, czy do robotników, kiedy mówił, zawsze odwoływał się do doświadczenia wiary, do rozsądku, do roztropności.
Dziękujemy, księże profesorze, i odbieramy kolejny telefon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Halo?
Teraz i zawsze.
Witamy, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, można mówić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Zofia Turczyńska z Kanady. Proszę ojca, ja kardynała Wyszyńskiego witałam w glebie. To była parafia Kadzidło. Ksiądz, który prowadził katechistę w glebie, prosił mnie, żebym się ubrała po kurpiosku. A ja nigdy nie byłam ubrana po kurpiosku. I nie miałam takiego ubrania. Ksiądz mówi, nie martw się. Nie martw się, my tu znajdziemy. I załatwił kobiety, które znalazły te ubranie, ubrały mnie i ja byłam tam w glebie i jeszcze, tylko ja już mam teraz 83 lata, ale byłam młodą matką, miałam wtedy 4 dzieci, bo potem zostałam wdową i teraz jeden syn mi zmarł i mam 4 dzieci, ale bardzo, bardzo często wspominam kardynała Wyszyńskiego, bo mi udzielił błogosławieństwa i powiedział mi, kochaj swoje dzieci i naucz swoje dzieci wiary. Ja pilnowałam wnuczki i nie mogę tak się pytać, dorosłe wnuczki już, czy ty mówiłeś pacierz, ale jeden z wnuczków pojechał na wakacje i przyjechał i mówi tak, babciuś, miałem takie zadanie, że musiałem żeglować i wziąć ze sobą 2 dziewczyny. Musiałem jechać łódką i jak się zerwała burza, jak zaczął wiatr dmuchać, to wiesz co, cały czas się modliłem, żeby Pan Bóg mi dał dojechać do brzegu. Wtedy zrozumiałam, że moje wnuczki modlą się. A mam jedną wnuczkę, która godzina 2 po północy, bo do północy się uczy, ona była w tamtym roku w Polsce, za polski język i ona nie pójdzie spać, jak nie zmówi cząstki różańca. A 2 lata temu pojechałam do kościoła tutaj w Mississauga w Kanadzie, no i nie miałam z kim mówić różańca, bo należę do różańca i trzeba było mówić. I ona była ze mną. Proszę ojca, zachodziły mi kobiety i mówią, co to za dziecko, że tak pięknie mówi różaniec, bo ja jedno cząstkę, ona drugą. Więc teraz jak słucham tych w telewizji, to ja mówię, przecież Kaczyński PiS rządzi, i żeby dali takim świniom tak rozmawiać. Przepraszam, że tak powiedziałam, bo przez Boga ani do proga. Ja zostałam w domu z czworgiem dzieci. Pan Bóg mi dał wykształcić dzieci na polskie warunki, a wnuczki po kolei kończą studia. I co tylko mi ciężko, to zawsze prosiłam Boga, żeby była beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego. A teraz dziękuję za beatyfikację już cały tydzień. I więc bardzo, bardzo niech ludzie wierzą, że Pan Bóg jest i bez Boga ani do proga nie ruszy. A jak tak w tej telewizji mówię, to tu ludzie Polacy, ze mną mieszkają dużo Polaków, to mówię tak, że żeby tutaj tak było, to jakby wzięli szmaty mokry, to jakby po łbie strzelali takiego poszła, to on by więcej tak nie wypowiadał się przed telewizją. Bardzo, bardzo, bardzo to jest w Polsce nieładnie na Polaków, żeby tak brzydko mówili o Kościele. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę i mówię, byłam młodą matką, miałam 20, bo 30 lat, to już miałam czworo dzieci i bardzo, bardzo się cieszę, że Stefan Wyszyński jest beatyfikowany, że jest błogosławiony. Bardzo się cieszę z tego i wiem, że wszystkim będzie pomagał, kto będzie go wzywał. Tak jak Ojciec Święty, tak samo. Jak się do niego modlić, to on dużo pomaga. Stefan, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, tak samo będzie nam, Polakom, pomagał.
Dziękujemy pani Zofio. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za to świadectwo. No właśnie, czyli powrót znowu do tej takiej wiary fundamentalnej, wiary domowej, wiary najprostszej, która nie jest prostactwem, ale jest prostotą.
Taka bardzo ważna rzecz, ojcze, drodzy słuchacze i telewidzowie, o czym powiedziała pani Zofia, w taki bardzo prosty sposób. Jej spotkanie z księdzem prymasem, ona wtedy w parafii witała księdza prymasa, ale ksiądz prymas, mając tyle obowiązków, jeździł po całej swojej diecezji, jeździł po całej Polsce. Może do tego jeszcze kiedy wrócimy przy okazji rozmów niedokończonych. Mianowicie właśnie wiara rodzi się z takiego prostego spotkania, ten przekaz wiary. Pani pamiętała, co ksiądz prymas jej powiedział, jak jej powiedział. I myślę, że to świadectwo pani Zofii jest czymś bardzo ważnym. Ja też byłem w Mississadze, mam tam różnych znajomych w Kanadzie, w Toronto, Brampton. Właśnie to, co widzę, wiara ludzi, którzy tam są, w innych zupełnie warunkach, ona jest bardzo ważna, ale też to, czego od księdza prymasa uczyliśmy się i się uczymy, ten spokój w relacji do tych, no, którzy prowokują. No, dzisiaj prowokują też różni ludzie. Ci, którzy przegrali w tym takim ogólnym rozrachunku, bo przecież komunizm odszedł do lamusa historii z takim wielkim wstydem. A jednak proszę zauważyć, że pojawiają się różne głosy stawiające znak zapytania przy świętości Ojca Świętego Jana Pawła II, księdza prymasa. To takie może być zadziwiające i szokujące, i pani Zofia użyła takich ostrych słów, co by ona by zrobiła z takimi, ale ona jeszcze opowiedziała jedną ważną rzecz. Ona nauczyła swoje dzieci, a potem wnuki wiary, czyli właściwie przekazała to doświadczenie wiary. To o to chodzi. Ksiądz prymas wiedział, że jeśli rodzina będzie silna, jeżeli będzie w tej rodzinie głęboka wiara, to nic się nam nie stanie i nikt nam nic nie zrobi. Będziemy mogli dalej tą wiarę przekazywać. I myślę, że jest to taki bardzo ważny moment, żeby sobie to powiedzieć, ciesząc się, że mamy błogosławionego w niebie. Pani Zofia jeszcze trzeciej rzeczy ważnej dotknęła. Tak, święci nam pomagają. Ja też się modlę przez przyczynę świętego Jana Pawła II, czy teraz od ubiegłego tygodnia wzywam wstawiennictwa księdza prymasa w różnych problemach, jakie mam, czy na uczelni, czy jako proboszcz tutaj w parafii w Krakowie.
Myślę, że takim też podsumowaniem i zakończeniem tej części, też chciałbym, żeby ksiądz profesor się do tego w krótkich słowach odniósł, jest fragment homilii kardynała Semeraro z beatyfikacji, który mówił w przepiękny sposób: dzisiejsi nowi błogosławieni otrzymali od tego narodu nieocenione dobro wiary oraz żywotność wielowiekowej tradycji miłości do Boga. Co ofiarowali narodowi w zamian? Ofiarowali życiowe przekonanie o prymacie Boga. Zawołanie Soli Deo, jedynemu Bogu, było zawołaniem kardynała Wyszyńskiego. To przekonanie o prymacie, które zdolne jest przywrócić człowiekowi na nowo jego godność. Te spotkania z człowiekiem, te spotkania właśnie z tymi ludźmi prostymi podczas tych wszystkich wizyt, podczas tych wszystkich momentów, które prowadziły do odkrycia tej godności, godności człowieka, który jednak po wojnie, po tych wszystkich zawieruchach wojennych, kiedy zarówno jedna, jak i druga strona próbowała przede wszystkim odczłowieczyć nas. Chyba było takim fundamentalnym działaniem księdza prymasa, który próbował zrobić wszystko właśnie, żebyśmy na nowo jako naród odkryli tą swoją godność, żebyśmy powrócili do tej godności, żebyśmy mogli razem trwać, razem budować, odbudowywać tę ojczyznę nie tylko, tak jak chcieli komuniści, nie tylko w tym wymiarze socjalistycznym, odbudowywać tę ojczyznę, ale przede wszystkim odbudowywać ją duchowo jako naród. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za to nasze spotkanie. My oczywiście widzimy się, słyszymy się jeszcze raz na antenie Radia Maryja w rozmowach niedokończonych po godzinie 21:30. Bóg zapłać wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.